Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Fundacja Lux Veritatis oczekuje na decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przyznania telewizji Trwam miejsca na MUKS-ie pierwszym. Zgodnie z procedurą przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak przekazał 11 lipca do prezes UKE Magdaleny Gaj uchwałę o przyznaniu telewizji Trwam koncesji na nadawanie drogą cyfrową naziemną. Do UKE trafiły informacje techniczne dotyczące możliwości umieszczenia telewizji Trwam na MUKS-ie pierwszym. Teraz urząd ma wydać opinię w tej sprawie i potwierdzić rezerwację na pierwszym multipleksie cyfrowym. Następnie po wydaniu decyzji prezes UKE musi o niej poinformować Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, do której należy ostateczne zdanie w tej sprawie. Nadawca telewizji Trwam musi zaakceptować warunki i wystąpić do prezes UKE o rezerwację częstotliwości, mówi Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
Nie możemy robić. Jeszcze jesteśmy zależni od urzędu. Jeszcze zależymy od Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a następnie od pana przewodniczącego Dworaka, czyli od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dopiero jak między tymi urzędami nastąpi uzgodnienie częstotliwości dla nas, tak, tam na 11 stronach wymienione są różne obszary, jest ich chyba tutaj, tych częstotliwości, ja też spojrzę na to, 50 parę, to wtedy dopiero pan przewodniczący wyda nam decyzję o przyznaniu nam tej koncesji i wówczas dopiero my rozpoczniemy procedurę przed UKE, bo dopiero wtedy, kiedy my otrzymamy decyzję Krajowej Rady o tym, że mamy przyznaną tę koncesję i te częstotliwości, wówczas my musimy to zaakceptować i naszą akceptację przekazać do prezesa UKE. Także dzisiaj jeszcze czekamy.
Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis przypomina, że dzisiaj uzgadniamy miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam, chociaż fizycznie ich zwyczajnie nie ma. Dopiero w kwietniu 2014 roku częstotliwości zwolni telewizja publiczna. Lidia Kochanowicz akcentuje jednocześnie, że doświadczenie dwóch procesów koncesyjnych pokazuje, że ciągle musi czuwać, dlatego dalej powinny być zbierane podpisy w obronie telewizji Trwam, a także odbywać się marsze poparcia dla katolickiego nadawcy.
Musimy bardzo pilnie temu się przypatrywać i pilnować tej sprawy i jak najbardziej powinniśmy w dalszym ciągu działać w tym kierunku, żeby jakby tutaj mobilizować Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, żeby nie zboczyła z tej drogi, którą rozpoczęła i żebyśmy mogli to miejsce otrzymać, bo tak jak mówię, jeszcze od nas na dzień dzisiejszy nic nie zależy, tak? My dzisiaj jeszcze jakby mamy przyrzeczenie czegoś, czego tak naprawdę nie ma i w związku z tym naprawdę powinniśmy monitorować tę sprawę, prosić Krajową Radę, pisać w tej sprawie, żeby jakby tutaj było odczucie urzędników, którzy ciągle się powołują w różnych sytuacjach na tą uznaniowość administracyjną, tak, żeby ta uznaniowość administracyjna szła we właściwym kierunku i żebyśmy mogli otrzymać ten końcowy efekt, czyli zarówno decyzję Krajowej Rady, jak i miejsce na multipleksie.
Cały czas trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam. W siedzibie Radia Maryja w Toruniu podliczono już 2 515 755 kopii podpisów. Do tej pory przeciwko dyskryminacji katolickiej stacji w kraju i za granicą przeszło 176 marszów. W najbliższym czasie planowane są kolejne. Parlamentarny zespół do spraw katastrofy smoleńskiej zwrócił się do prokuratora generalnego, aby ten w trybie natychmiastowym podjął śledztwo w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez wprowadzenie w błąd prokuratora generalnego co do rzeczywistego występowania śladów materiałów wybuchowych na wraku Tu-154M. Przypomnijmy, w najbliższy poniedziałek polscy śledczy po raz 11 udadzą się do Smoleńska. Naczelna prokuratura wojskowa podała, że podczas pobytu Polaków ponad 3 lata po katastrofie zostaną pobrane próbki z foteli wraku samolotu Tu-154M. Do Smoleńska pojedzie prokurator prowadzącej śledztwo w sprawie katastrofy wojskowej prokuratury okręgowej w Warszawie oraz eksperci od badań fizyko-chemicznych i kryminalistyki. Tymczasem pod koniec czerwca Naczelna Prokuratura Wojskowa arbitralnie stwierdziła, że biegli nie stwierdzili pozostałości materiałów wybuchowych na elementach wraku Tu-154M. Próbki pobrane jesienią 2012 roku z wraku Tupolewa trafiły do kraju w grudniu. Ich badanie prowadziło Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie. Zbadano wtedy łącznie 258 próbek, 124 próbki gleby z miejsca katastrofy i 134 próbki z wraku. Istnieją bardzo poważne przesłanki, że prokurator generalny Andrzej Seremet został wprowadzony w błąd, akcentuje przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Katastrofy Smoleńskiej poseł Antoni Macierewicz.
Dysponujemy materiałem dowodowym potwierdzającym, że podczas badań na przełomie września i października badano nie tylko cały wrak, ale badano także fotele, że pobrano z tych foteli próbki, że próbki te zostały zabezpieczone i że zostały one przywiezione do Warszawy. I teraz trzeba spytać prokuratury. Trzeba spytać prokuratury, jaka okoliczność przesądziła o tym, że zgodnie z dzisiejszym komunikatem prokuratury potrzeba pobrania dodatkowych próbek zaistniała w maju 2013 roku, czyli w miesiąc po rozpoczęciu badań. Przypomnijmy, badania rozpoczęto 5 kwietnia. A w maju już zaistniała potrzeba, czyli krótko mówiąc, dopiero w maju się zorientowano, że nie pobrano materiałów z foteli? Dopiero w maju się zorientowało, że ktoś ukradł te próbki? Co to za historia? Z czym my mamy do czynienia? Liczymy na to, że ta sprawa jest tak oczywista i tak wstrząsająca, że pan prokurator generalny sam takie śledztwo podejmie.
Zespół parlamentarny zwrócił się także do prokuratora generalnego o udostępnienie pełnomocnikom rodzin protokołu badań na okoliczność materiałów wybuchowych, który został dokonany na przełomie września i października ubiegłego roku. Ponadto szef zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej zaapelował do Andrzeja Seremeta, aby umożliwił przedstawicielom rodzin ofiar i ich ekspertom udział w pobraniu oraz badaniu próbek z foteli wraku samolotu Tu-154M.
Jest czas, żeby umożliwić ten udział. Rodziny są zainteresowane, dysponują ekspertami, którzy gotowi są brać udział w tych badaniach i kompetentnie weryfikować to, co się tam dzieje w świetle przedstawionych faktów. W świetle krętactwa i matactwa, z którym mamy do czynienia systematycznie od początku śledztwa, ale w ostatnich dniach, w świetle tego komunikatu prokuratury i tego zachowania się prokuratury, w sposób szczególny istnieje zagrożenie, że przygotowywane jest po prostu gigantyczne fałszerstwo związane z materiałem dowodowym. Fałszerstwo, które ma wykazać, że nie stwierdzono żadnych materiałów wybuchowych, dlatego, bo po 8 miesiącach, gdy wrócono na miejsce zdarzenia, to już nic nie było, a te, które przywieziono, znikną.
Rząd Donalda Tuska chce zagrabić pieniądze obywateli z OFE, aby zasypać dziurę budżetową. To forma nacjonalizacji i łupienia Polaków z ich pieniędzy, powiedział lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Polityk akcentuje, że OFE skompromitowało się poprzez ogromne prowizje, ale rynek kapitałowy jest najlepszym rozwiązaniem, aby te pieniądze się tam znalazły. Jeżeli przejmie to ZUS, to już nigdy z tych pieniędzy nic konkretnego nie wyniknie. Poza tym, że wykorzysta je do rozgrywek politycznych Donald Tusk i Jan Wincent-Rostowski. Tu jednak chodzi o to, aby pieniądze te dobrze można było inwestować, stąd propozycje Solidarnej Polski.
Proponujemy wprowadzenie funduszu emerytalnego, który wprowadzałby dalej zasady kapitałowego gromadzenia pieniędzy na indywidualnych kontach każdego z Polaków, ale powinny być one inaczej zarządzane, tak aby prowizje pobierane z tych emerytur nie były tak ogromne i bajońskie, tylko żeby one wchodziły w grę wtedy i tylko wtedy, gdy fundusze uzyskują zysk powyżej średniej stopy zwrotu obligacji z danego roku.
To, że fundusz dysponuje wysokimi kwotami, to jest już wartość sama w sobie i nie powinno temu towarzyszyć przyznawanie niebotycznych prowizji, dodaje lider Solidarnej Polski.
Tak. Od wysokich zysków jak najbardziej prowizja się należy, ale nie należy się tylko dlatego, że ktoś obraca dużymi pieniędzmi. Sam fakt, że fundusz uzyskuje możliwość dysponowania i obracania wielkimi kwotami, to już jest wartość sama w sobie i nie powinno temu towarzyszyć przyznawanie niebotycznych prowizji, które doprowadziły do wyprowadzenia w tym czasie obowiązywania OFE prawie 20 miliardów złotych z kont Polaków do kieszeni prywatnych instytucji finansowych, które na tym świetnie się wzbogaciły. To było po prostu zwykłe draństwo, nie chcę powiedzieć złodziejstwo. Biały dzień i to pod przykrywką prawa. To trzeba zlikwidować. To była patologia.
Ministerstwo Finansów nie będzie wspierać bezrobotnych. Z wnioskiem o uwolnienie 500 milionów złotych z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych wystąpił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Pieniądze miałyby być przeznaczone na wspomaganie aktywności zawodowej. Wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski twierdzi jednak, że są lepsze sposoby na stymulację gospodarki i ograniczenie bezrobocia niż dodatkowe środki z Funduszu Pracy. Minister finansów ocenił, że lepszym sposobem, między innymi na ograniczenie bezrobocia, będzie rozszerzenie i przedłużenie programu gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponad 10 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw otrzymałoby kredyt z tego programu. Minister Rostowski z Funduszu Pracy robi sobie skarbonkę, którą łata dziury budżetowe, akcentuje poseł Maria Zuba, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Jeżeli pan minister Rostowski uważa, że te pieniądze wydatkowane na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu są mało skuteczne, to niech zlikwiduje ten fundusz. Przecież mają większość. Dlaczego tego nie zrobi? Nie zrobi tego dlatego, bo straciłby kolejny 7 miliardów złotych, którymi łata dziurę w budżecie. Jeżeli to nie są pieniądze, które skutecznie likwidują bezrobocie, to decyzja powinna być jedna. Likwidujemy ten Fundusz Pracy. Ale nie, bo pan minister Rostowski, awansowany do funkcji premiera, tego funduszu robi sobie skarbonkę, którą łata dziury w budżecie państwa.
Rzekoma pomoc rządu dla bezrobotnych to nic innego jak teatr, którego aktorami są Rostowski i Kosiniak-Kamysz, dodaje poseł Maria Zuba.
To, że Polacy nie mają pracy, to, że rośnie przez te 6 lat, przyrosło nam bezrobocie o kolejne tysiące bezrobotnych, to tak naprawdę jego nie interesuje. I w związku z tym to, co się rozgrywa na naszych oczach, to jest teatr, którymi aktorami jest pan Rostowski i pan minister pracy i polityki społecznej. I oni powinni obydwaj tak naprawdę powiedzieć Polakom, co dalej, jakie rozwiązania mają dla Polaków.
W 2013 roku Fundusz Pracy dysponuje środkami w wysokości 4 miliardów 600 milionów złotych. W 2012 roku było to 3 miliardy 900 milionów złotych. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt uchwały o solidarności z Węgrami. Jest on odpowiedzią na polityczne działania instytucji Unii Europejskiej, a szczególnie precedensową rezolucję Parlamentu Europejskiego z 3 lipca bieżącego roku, w której grozi on odebraniem Węgrom prawa głosu w decyzjach unijnych.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego właściwie sprowadza się do tego, że Parlamentowi Europejskiemu, przynajmniej jego większości, nie podoba się nowa konstytucja Węgier, nie podoba się to, że ona jest oparta na pewnych wartościach aksjologicznych i są to wartości chrześcijańskie. Nie podoba się to, że małżeństwo jest w tej konstytucji uznane jako związek mężczyzny i kobiety. Nawet nie podoba się to, że Węgrzy ośmielają się samodzielnie ustalać, jaki jest wiek emerytalny sędziów i jakie jest prawo podatkowe na Węgrzech. Jest to wszystko wykraczanie poza kompetencje Parlamentu Europejskiego. Nam się wydaje, że nie możemy w tej sprawie milczeć i nie tylko Parlament Narodowy Węgrów powinien się w tej sprawie odezwać, ale również inne parlamenty narodowe i chcemy, żebyśmy byli pierwszym Parlamentem Narodowym poza węgierskim, który w tej sprawie wyda swoją opinię.
Mówił poseł Jarosław Selin z Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Posłowie PiSu dodają, że ostrze takiego ataku dziś skierowanego wobec Węgier jutro może niesprawiedliwie uderzyć w każde inne państwo członkowskie Unii.
Na naszych oczach Unia Europejska odchodzi od systemu, który został przecież wprowadzony nie tak dawno traktatem lizbońskim. Systemu polegającego na tym, że to państwa członkowskie posiadają Unię, a Unia zmierza ku temu, żeby odwrócić tę sytuację, tak jakby to Unia posiadała państwa członkowskie. W naszym przekonaniu powinniśmy reagować na wszelkie przejawy tego rodzaju niekorzystnych zmian.
Mówił poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W Brazylii trwa tydzień misyjny, który poprzedza rozpoczynające się w przyszłym tygodniu Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Od wtorku młodzi pielgrzymi mają okazję zapoznać się z lokalną społecznością, poznać historię regionów czy wspólnie przygotować wydarzenia kulturalne. Wśród uczestników jest także liczna grupa pielgrzymów z Polski, którym towarzyszy 5 księży biskupów.
Polacy najbardziej polubili Kurytybę i San Paulo. W Kurytybie jest około 500 młodych Polaków, w San Paulo prawie 200, ale także jesteśmy również między innymi w diecezji Belém, w diecezji Belo Horizonte, czy również w słynnej Aparecidzie. Dlaczego wybraliśmy Kurytybę? Dlatego, że jest tam najliczniejsza Polonia. Wprawdzie jest to Polonia, która do Brazylii dotarła mniej więcej 150 lat temu, a więc dzisiaj to jest już 6., 7. pokolenie i nawet bardzo słabiutko mówią lub w ogóle nie mówią po polsku, ale czuje się tam właśnie ten wielki taki szacunek dla tego, co polskie, tradycyjne.
Mówił ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Tymczasem w łączności z Rio de Janeiro młodzież z różnych stron Polski organizuje się, by wspólnie trwać na modlitwie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Będzie to czas pełen koncertów, świadectw, muzyki, w trakcie którego odbędzie się także transmisja z Rio de Janeiro, mówi Ewa Macała, rzecznik prasowy Rio in Częstochowa.
Właśnie w tym czasie w Rio de Janeiro będą się odbywały Światowe Dni Młodzieży i będzie to taki czas zarówno przygotowania na spotkanie z Ojcem Świętym, wszystkie warsztaty, które będą w Częstochowie, tematy warsztatów będą również w Rio de Janeiro, więc data jest związana z tym, że chcemy, żeby to było w takiej duchowej jedności ze Światowymi Dniami Młodzieży w Rio de Janeiro.
Dodajmy, że Światowe Dni Młodzieży transmitować będą Radio Maryja i Telewizja Trwam. W spotkaniu modlitewnym weźmie udział Ojciec Święty Franciszek, który w poniedziałek wyrusza do Brazylii w swą pierwszą zagraniczną podróż apostolską. Tymczasem w piątek Ojciec Święty spotkał się ze swym poprzednikiem Benedyktem XVI i poprosił go o modlitwę w intencji swej podróży do Rio de Janeiro na Światowe Dni Młodzieży, poinformował rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi. Ksiądz Lombardi przypomniał, że to Benedykt XVI, który ustąpił 28 lutego, zapowiedział podczas poprzedniego spotkania w Madrycie, iż następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się właśnie w Rio de Janeiro. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.